To opowieść o brytyjskiej rodzinie królewskiej, w której królowa Elżbieta ma problem z niepokornym mężem, z księciem Karolem, jej synem, który czeka tylko na śmierć matki, żeby szybko przejąć po niej tron, a także z jednym z angielskich lordów, który ma przeprowadzić zamach stanu i obalić demokratycznie wybrany rząd. Mateusz Bożek z tej strony, program Jak było naprawdę. O tym wszystkim opowiada serial The Crown. To jeden z hitów na Netflixie. Serial kręcony w latach 2016-2023 zdobył 8 Złotych Globów, do kolejnych był nominowany. I nic w tym dziwnego, ponieważ serial cieszył się i myślę, że nadal się cieszy dużą oglądalnością i popularnością. Co w tym serialu jest prawdziwe, a co w nim jest ewidentną fikcją? O tym porozmawiam z moim gościem Izabelą Curyło-Klak, filologiem angielskim, Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór, witaj.
Dobry wieczór.
Serial The Crown, no to jak się podobał?
Ogromnie mi się podobał. Myślę, że no jest to tak, jak mówił o nim jego scenarzysta, wielki, długi list miłosny do królowej Elżbiety, do jej postaci i do jej wieloletniej służby.
Wierny, lojalny, poddany królowej, z tego co słyszę.
Tak jest, tak wygląda. Na pewno jest to ogrom materiału, więc zapewne nie uda nam się wszystkiego skomentować w czasie naszej rozmowy.
6 sezonów, no po 10 chyba odcinków tak. Każdy, to za dużo już na ten. Tak. Ale najważniejsze rzeczy pewnie powiemy. Zacznijmy od tego, co ludzi pewnie najbardziej pociąga, czyli od plotek, zwłaszcza w kontekście rodziny królewskiej, brytyjskiej rodziny królewskiej. A zacznijmy od romansu Elżbiety II, domniemanego romansu Elżbiety II z lordem Porchester. Elżbieta w The Crown zajmuje się hodowlą koni wraz ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, właśnie lordem Porchester. Ich relacja doprowadza nawet do kłótni między Elżbietą a Filipem, jej mężem, i ona w czasie tej kłótni oświadcza, że chociaż wiele osób chciało, żeby poślubiła właśnie Porciego, to Filip jest jedyną osobą, którą kocha. Czy mamy jakieś dowody, albo czy w ogóle rzeczywiście były takie plotki, że Elżbietę i lorda Porchester łączyło coś więcej niż tylko przyjaźń?
No właśnie, muszę cię rozczarować niestety. To wszystko zostało podkoloryzowane na potrzeby serialu, ponieważ relacja z Porchiem nie była aż taka frywolna, jak to przedstawia film. Być może zostało to właśnie pomyślane w ten sposób przez scenarzystów, że stanowi przeciwwagę do romansów księcia Filipa. Wiadomo, że on nie zawsze był idealnie wierny. No i często przebywał w różnych klubach, w męskim towarzystwie i kobiecym towarzystwie i na pewno było to dla wizerunku królowej kłopotliwe. Ale jeżeli chodzi o lorda Porchestera, no to królowa znała się z tym człowiekiem od dzieciństwa. Lord Porchester rzeczywiście świetnie znał się na koniach, służył w Royal Horse Guards podczas II wojny światowej i doradzał królowej później przy wyścigach konnych. Jednak o romansie nic nie wiadomo, prawdopodobnie się jednak nie wydarzył. Królowa była zaprzyjaźniona z rodziną Porchiego, była matką chrzestną syna najstarszego lorda Porchester, Jerzego. No i mieli wspólną pasję, ale to wszystko.
Czyli jeżeli chodzi o jakieś plotki na temat romansów, to bardziej to powinno być skierowane nie do Elżbiety i lorda Porchester, tylko raczej w kierunku Filipa.
Tak jest. No i serial to rzeczywiście uwypukla. Na przykład tam, gdzie zostaje pokazana samodzielna podróż Filipa na królewskim statku Brytania do Australii w celu otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku bodajże. Tam towarzyszy mu jako osobisty sekretarz wojenny kolega z marynarki Michael Parker. No i właśnie po powrocie z tej podróży żona Michaela Parkera się z nim rozwiodła z tego powodu, że zarzucała mu niewierność i pojawiły się liczne plotki o Parkerze jako towarzyszu księcia Filipa w przygodach z kobietami, więc choćby tutaj było widać tą nie zawsze idealną stronę małżeństwa królewskiego. Oficjalną karierę Parkera u boku Filipa właśnie zakończył ten jego rozwód. Królowa wtedy pojechała spotkać męża w Lizbonie, a Parker przestał już towarzyszyć księciu Filipowi.
Czyli rozumiem, że tak. Filip po pierwsze to taki trochę zabawiaka, a po drugie to też w serialu jest ujęte, jeżeli dobrze pamiętam, w pierwszym sezonie już, jakby trochę się sprzeciwia takim tradycjom dynastii, tradycjom monarchii, bo on się zaczyna kłócić też z Elżbietą przed jej koronacją, że on się jej absolutnie nie pokłoni. Dlaczego ma klękać, dlaczego ma składać pokłon własnej żonie na tronie? Tak też było?
Filip miał taki rzeczywiście niepokorny trochę charakter i był też, nie miał wiele cierpliwości do dworskich konwenansów. Mówiono oględnie o nim w biografiach, że on był wonderfully unstuffy, ale tak naprawdę to popełniał często gafy właśnie przez to, że miał za wiele luzu czasami, ale na pewno królowej się to podobało i pewnie za to go również kochała. Książę małżonek był w trudnym położeniu, bo był aktywnym, młodym mężczyzną, robiącym karierę w marynarce wojennej, więc na pewno czuł się sfrustrowany, że oto nagle staje się tylko mężem swojej żony. Ma jej towarzyszyć w obowiązkach, ma zapewnić sukcesję. I dla Filipa moment koronacji jest taki istotny, bo to staje się dla niego początkiem uwięzienia w złotej klatce, uwięzienia w pałacu Buckingham. Żona była bardzo oddana swoim obowiązkom i pokazywała w tym swój żelazny charakter. Więc tak naprawdę, no cóż on mógł robić? Mógł jej tylko towarzyszyć i mógł ją wspierać, ale zawsze był tą osobą, która musiała iść za królową, prawda? Nie mogła wysuwać się na pierwszy plan, nie mogła nic dyktować. I tutaj następował taki konflikt powiązany z tym, że no, mimo że królowa starała się czasem uwzględnić te frustracje Filipa i na przykład uparła się, że podczas składania przysięgi małżeńskiej zgodzi się być mu posłuszna jako żona, no to nie wszędzie do protokołu dawało się to wprowadzić i tak było podczas ceremonii koronacji. Ale Filip tam w rzeczywistości zachował dekorum, nie odmawiał niczego, zrobił wszystko jak należy i podążał za protokołem. Jednak jak tak pomyślimy o na przykład koronacji, która odbyła się niedawno, koronacji króla Karola i jego małżonki, królowej Kamili, no to widać, że książę małżonek Filip został w latach 50. potraktowany dużo gorzej. Podczas koronacji, bo jednak Kamila była koronowana wraz z Karolem, no i mogła zasiąść obok niego, tak? A książę małżonek Filip dostąpił tylko tego zaszczytu pocałowania królowej w policzek, jako ta szczególna osoba.
I nic więcej.
Tak, i nie dostał tytułu żadnego króla małżonka, prawda? Kamila jest królową małżonką. Natomiast w tamtych czasach obawiano się, że to jest jednak obca dynastia. Dynastia, która trochę się też kojarzy z niemieckimi wpływami i rodzinami. Także to no, było bardziej skomplikowane. Rząd brytyjski nie zgodziłby się na takie lepsze potraktowanie Filipa w tamtych czasach.
A czy rząd brytyjski zgodziłby się na małżeństwo Małgorzaty, siostry, młodszej siostry Elżbiety, ze znacznie starszym Townsendem? W serialu Małgorzata musi otrzymać pozwolenie na zamąż pójście od królowej i od parlamentu. Churchill poinformował, że parlament nie zgodzi się na to małżeństwo. Townsend, o ile dobrze pamiętam, jest rozwiedziony. Jeśli chce go poślubić, to musi zrezygnować ze wszystkiego. Z dochodów, z tytułów królewskich, z tego życia dworskiego. No i w końcu Małgorzata podejmuje decyzję, że jednak ten związek zakończy. Tak to wyglądało?
Tak, tak. To była bardzo trudna relacja z punktu widzenia rodziny królewskiej. Pułkownik Peter Townsend, który podobał się księżniczce Małgorzacie, był żonaty i miał dzieci. Pojawił się na dworze królewskim jako koniuszy już w latach 40. w 1944 roku.
Czyli jeszcze w czasie II
wojny trwała, tak, on był też bohaterem wojennym. Małgorzata była nastolatką, bodajże miała 14 lat. Więc rodzina najpierw traktowała jej zauroczenie Townsendem jako taką cielęcą, młodzieńczą miłość i liczyła na to, że to przeminie. Townsend był często delegowany do towarzyszenia księżniczce Małgorzacie, bo ona była, no miała trudny charakter i on jakoś dobrze na nią wpływał, działał na nią uspokajająco. Ale niestety fascynacja nie mijała, tylko się ta miłość wzmocniła.
Rozwijała cały czas.
I kiedy od pułkownika Townsenda odeszła żona, Małgorzata nabrała realnej nadziei na ślub. No niestety nie udało się tego zrealizować. W ogóle romans księżniczki Małgorzaty z Townsendem został ujawniony w prasie zaraz po koronacji. To był też taki trudny wizerunkowo moment, bo koronacja królewska, wiadomo, przyciągnęła liczne tłumy gapiów, była szeroko komentowana. I wtedy Daily Mail, dziennikarka Daily Mail, jakby zwęszyli, że między tymi dwojgiem ludzi się dzieje coś ważniejszego niż tylko taka relacja dworska. Ponieważ księżniczka Małgorzata strzepnęła pyłek z munduru Townsenda. I Daily Mail rzeczywiście nie chciał opublikować najpierw tego w dniu koronacji królowej, ale kilka dni później wszystko to się wylało, no i skończyła się też taka era czołobitności wobec rodziny królewskiej. Coraz więcej skandali związanych z członkami rodziny królewskiej było opisywanych w prasie. Ślub z rozwodnikiem dla Margaret, dla Małgorzaty, oznaczałby usunięcie z civil list, czyli brak finansowania, więc straty finansowe, ale też wizerunkowe. W tamtych czasach rozwód to jednak była plama na honorze. No, nie powinna była taka młoda dziewczyna być poślubiona przez rozwodnika. Duży wpływ na zatrzymanie jakby tego małżeństwa miał Alan Lascelles, który też pojawia się w serialu jako ten załóżnik królowej matki.
Dokładnie.
On przekonuje, że rodzina nie może się zgodzić na tą relację i rzeczywiście firma jest twarda i nie popiera tego związku, chociaż to oczywiście unieszczęśliwia księżniczkę Małgorzatę. W końcu załatwiono to tak, że wysłano Petera Townsenda jako attaché do spraw lotnictwa do Brukseli, a Małgorzacie dołożono licznych zobowiązań w postaci zaproszeń na bale i bankiety, no i tam on, oczywiście poznawała ona innych mężczyzn, no i zdecydowała się zrezygnować z tego kontrowersyjnego małżeństwa, a wyszła za utalentowanego fotografa Antoniego Armstrong-Jonesa. Też bardzo ciekawą postać.
A jak w takim razie patrzyła na to opinia publiczna? Pod kątem skandalu, czy bardziej im kibicowała, żeby jednak
zostali? No właśnie,
zostali?
Opinia jak zwykle była podzielona i było wiele osób, które uważały, że jednak Margaret powinna była poślubić Townsenda. No bo pamiętano o sytuacji choćby Edwarda VIII i Wallis Simpson.
Dokładnie.
Nawet sama królowa zapewniła sobie szczęśliwe małżeństwo wbrew opinii rodziny. Przecież książę Filip też nie był postrzegany jako godny kandydat na męża, tak? Więc tutaj to Margaret może za wcześnie ustąpiła.
Może by postawiła na swoim, no nigdy nie wiadomo. Co mnie jeszcze w tym serialu zaciekawiło i przyciągnęło, to na pewno Lord Mountbatten. A konkretnie on się kilka razy w serialu pojawia, ale w jednym momencie szczególnie to nazwisko wybrzmiewa, kiedy dowiadujemy się, że Lord Mountbatten ma uczestniczyć albo nawet przygotowywać zamach stanu na demokratycznie wybrany rząd Anglii. Dowiadujemy się tego wtedy, kiedy do Elżbiety II dzwoni premier Wielkiej Brytanii i właśnie on ją informuje, że Lord Mountbatten ma być zamieszany w jakiś ruch, który chce doprowadzić do upadku tego rządu. Lord Mountbatten planuje zamach stanu?
No więc, no niestety, znowu okazało się całkiem niedawno zresztą.
I znowu pani psuje zabawę.
Po ujawnieniu materiałów archiwalnych z National Archives Kew. One przeczą temu, jakoby taki spisek w ogóle miał miejsce. Guardian pisał o tej sprawie w lipcu 2022 roku, można sobie to sprawdzić. No według serialu Mountbatten był stronnikiem spiskowców, którzy rzeczywiście chcieli obalić rząd premiera Wilsona, powszechniali też plotki o jego korupcji. To się wszystko działo w roku 1968, kiedy sytuacja gospodarcza nie była najlepsza, szalała inflacja, a w razie upadku rządu Mountbatten miał liczyć na funkcję tymczasowego premiera. No i podobno jak się zorientował, że to jednak to spiskowcy działają i mają zamiar przeprowadzić ten zamach stanu na poważnie, to się odsunął od tej sprawy, ale chyba nic takiego nie miało miejsca. Natomiast postać Louisa Mountbattena jest ciekawa. To jest człowiek ogromnie wpływowy, nazywany w rodzinie Dicky, prawnik królowej Wiktorii, wuj księcia Filipa, bo przecież matka Filipa, Alice, która też pojawia się w serialu, była siostrą Louisa Mountbattena. I on wywierał duży wpływ na dynastię Windsorów. Do tego stopnia, że pragnął, żeby po ślubie z Filipem dynastia przejęła nazwisko jego rodziny. Filip był mocno związany ze swoim wujem, traktował go jak powiernika. Mountbatten właściwie przyczynił się do skojarzenia tej królewskiej pary, bo zachęcał Filipa już w latach 40. do pisania liścików miłosnych do młodej Elizabeth. I ogłoszenie zaręczyn Filipa i Elżbiety było ogromnym triumfem dla lorda Mountbatten. No ale lord Mountbatten nie był szczególnie lubiany przez premiera Churchilla. Kiedy ma nadzieję, że dynastia przejmie jego nazwisko, to właśnie Churchill wyraźnie w serialu sprzeciwia się temu ze względu na pamięć o dwóch wojnach światowych i niefortunnych skojarzeniach, które to nazwisko, jakie on nosi, wzbudza. No bo to jest Mountbatten, ale tak naprawdę on się nazywał Battenberg i zostało to nazwisko zangielszczone. A kiedy w serialu Elżbieta waha się, czy przyjąć nazwisko męża, Churchill przypomina jej, że jej wybranek pochodzi z rodziny królewskiej Grecji, Danii i Norwegii, których nazwisko brzmi Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksberg, right? Czyli takie
Matko.
Właśnie bardzo długie niemieckie nazwisko, to oczywiście wizerunkowo nie byłoby dobre. Mountbatten był też ostatnim wicekrólem Indii i Churchill oskarżał go o doprowadzenie do utraty tej perły w koronie. Wiemy, że jeżeli chodzi o imperializm, no to Churchill miał tutaj zdecydowane poglądy. No więc cóż, no, mimo że w serialu Mountbatten triumfuje i nawet wznosi toasty za rodzinę królewską, która będzie teraz nosiła nazwisko Mountbattenów, królowa decyduje, że dynastia pozostanie przy nazwisku Windsor. Tylko dzieci królewskiej pary, a więc na przykład król Karol, jak był księciem, używały nazwiska Mountbatten-Windsor.
No właśnie, a to miało być tak trochę po cichu, ta zmiana nazwiska na Mountbatten-Windsor. Być może był to znak, że cytuję, wykluczenie jego nazwiska stało się dla Filipa bolesnym punktem. Jest. Tak gdzieś można to przeczytać.
On to na pewno przeżywał. No, zdecydowanie jako ojciec swoich dzieci, jednak myślący trochę tradycyjniej niż my myślimy teraz o relacjach partnerskich w małżeństwie.
Zgadzam się.
Pewnie odczuwał to jako duży afront.
Wspomnieliśmy wcześniej o Karolu i on pojawia się w sezonie trzecim. Właściwie ten sezon sporo poświęca mu uwagi. Sugeruje serial, że syn Elżbiety tylko czekał na śmierć swojej matki, żeby objąć tron. Jest bardzo krytyczny wobec niej, oskarża ją nawet o takie udawanie żalu i smutku po tragedii w Aberfan w Walii. Rok 1966 w wyniku bardzo ulewnych deszczy osunęła się hałda węgla, która spadła na budynek szkoły i na okoliczne domy, zabijając ponad 140 osób, w tym głównie dzieci. Taki był stosunek Karola do matki.
No trochę to było tak, że oni mają inny styl sprawowania rządów, tak? Faktem jest, że królowa nie płakała publicznie, nawet w obliczu największych tragedii, czyli na przykład tej tragedii w walijskim miasteczku górniczym. Czy Karol miał dobrą relację z matką? No, on był przygotowywany do roli następcy tronu.
Na pewno.
Więc każdy następca niejako wie o swoim przeznaczeniu i być może też podświadomie czeka na ten moment. Karol musiał czekać bardzo długo. Widzimy, że on dzisiaj, jak już został królem, zdecydowanie jest bardziej emocjonalnym władcą. Tak?
Także
nie chce powielać tych wzorców z lat 50., kiedy od monarchy oczekiwano dystansu, oschłości. Być może gdzieś to tam kiedyś krytykował. No i na pewno fakt, że królowa nie przychylała się do jego związku z Camillą Shand, musiał też powodować napięcia w rodzinie królewskiej. Więc coś w tym może być, że jakieś tam tarcia między nimi były, no ale teraz, kiedy już królowa odeszła, to raczej Karol zawsze mówi o swojej zmarłej mamie bardzo dobrze i z wielką czułością.
A jak z kolei mówi o księżnie Dianie? W czwartym sezonie to się na pewno pojawia. Karol, w serialu przynajmniej, od początku zainteresowany jest tylko Camillą Parker-Bowles. Po powrocie Diany z wizyty w Stanach Zjednoczonych, Karol miał krzyczeć, że on chce tylko Camilli. To ponoć scena wykreowana tylko na potrzeby serialu. Czegoś takiego w ogóle nie było.
No tak, no on jednak musiał też zachowywać się odpowiednio. Mimo swojej wielkiej miłości do obecnej królowej małżonki, a wcześniej oczywiście osoby związanej z innym mężczyzną, nie? No bo Camilla w końcu została poślubiona przez Karola jako już rozwódka. I to też było bardzo trudne do przeprowadzenia, ale Kościół anglikański się na to już potem w latach 90. zgodził. Natomiast Diana była narzeczoną z rodowodem. Idealną kandydatką, piękną, młodą kobietą, w opinii rodziny królewskiej świetną osobą, która mogłaby zapewnić sukcesję i wspaniale reprezentować monarchię. Była między nimi ogromna różnica wieku. Musimy pamiętać, Karol miał 32 lata, kiedy poznał Dianę. Diana miała lat 19. I te różnice w poziomie dojrzałości, stylu bycia były zauważalne od początku. Serial przypomina choćby jakieś sceny, kiedy Karol bulwersuje się tańcem Diany. To rzeczywiście miało miejsce, no nie odbyło się tak dokładnie, jak to serial pokazuje, ale rzeczywiście zaistniała ta sytuacja. W związku Karola i Diany zawsze była jednak ta trzecia, którą książę wolał i pewnie tak naprawdę kochał. Kiedy stanęli z Dianą na ślubnym kobiercu w 1982 roku, to był ślub z bajki. Serial tego nie pokazuje, bo właśnie reżyser i scenarzyści mówią, że no to wszyscy widzieliśmy, jak było,
tak.
Więc nie ma sensu tego odtwarzać i powtarzać, zwłaszcza gdy wiemy, jak się to ostatecznie skończyło, to małżeństwo. No ale wyglądało to przepięknie. Młodzi wypełnili swoje obowiązki z punktu widzenia dynastii. Młodzi książęta pojawili się na świecie. Diana była wspaniałą matką dla nich. No i generalnie była królową ludzkich serc, więc zyskała ogromną popularność, o co pewnie Karol sam musiał być czasami zazdrosny, bo on wydawał się trochę bardziej nudny niż swoja żona ze swoimi zainteresowaniami klimatem albo, nie wiem, ochroną centrów miast, żeby jakoś architektonicznie nie psuć centrów miast. Różne jego zainteresowania nie
czyli
były
był
takie
jakby bardziej oddalony
popularne.
Ludzi, a Diana tak, wręcz przeciwnie, ona z tymi ludźmi bardziej obcowała.
Ona była bardzo kochana przez poddanych brytyjskich, no i ścigana przez prasę i wszystkie jej posunięcia były szeroko komentowane w prasie popularnej, więc również kiedy rozpadało się to małżeństwo, wszyscy to śledziliśmy, kto był na świecie w tamtym czasie.
To skoro sezon czwarty mamy za sobą, to przejdźmy do piątego. Pierwszy odcinek tego sezonu zatytułowany jest Syndrom Królowej Wiktorii. I zastanawiałem się dlaczego. Okazało się, jak sobie trochę poszperałem, że to termin używany do opisania tego, co się dzieje, gdy ludzie zaczynają postrzegać długo panującego monarchę jako tego, który jest pozbawiony kontaktu ze swoim narodem. Tak możemy przeczytać. To określenie syndrom królowej Wiktorii pojawia się też w serialu, w artykule prasowym The Sunday Times. Mówiono, że opinia publiczna jest coraz bardziej jakby zmęczona starzejącą się monarchinią. I rzeczywiście tak to wyglądało na początku lat 90. Brytyjczycy byli zmęczeni już Elżbietą II?
No tak, tak niestety było, że popularność królowej malała z różnych powodów. Na przykład ze względu na kłopoty małżeńskie jej dzieci. Jej dzieci nie zachowywały się stosownie, pisały o nich tabloidy, ale też pewnie no, lekko starzejąca się już królowa wzbudzała może jakieś znużenie swoją osobą. Była oschła, była taka tradycyjna, przewidywalna być może w swoich działaniach. I też no, nie demonstrowała żadnych swoich poglądów, była ogromnie skryta. Najgorsza sytuacja była chyba w 40. rocznicę jej panowania, bo wtedy nastąpiła kulminacja fatalnych okoliczności, bo tak, rozpadło się małżeństwo księcia Andrzeja, nastąpił rozwód księżniczki Anny. Diana już się wtedy skarżyła na brak wsparcia ze strony królowej i tak. W związku Diany i Karola już się rozwijał kryzys. Na domiar złego w 1992 roku wybuchł pożar na zamku w Windsorze. To jest dobrze w serialu pokazane. Więc dla królowej był to trudny rok. Rok horrorów, jak ona to nazwała, Annus Horribilis. Opinia publiczna była wtedy przeciwna odbudowie zamku w Windsorze z funduszy publicznych, ponieważ królowa nie płaciła podatków. I to było źle widziane. Więc pod naciskiem społecznym Elżbieta zadeklarowała, że będzie płaciła podatek dochodowy. Otworzyła też pałac Buckingham dla zwiedzających. No a kolejny test popularności nastąpił przy okazji rozpadu małżeństwa Karola i Diany. No i kolejnym testem był też ten tragiczny wypadek Diany już po rozwodzie i, no i zachowanie rodziny królewskiej podczas pogrzebu, reakcja na ten pogrzeb. Zbyt powolna reakcja królowej, tak? I zbyt powolna decyzja, żeby obniżyć flagi no do połowy masztu na pałacu Buckingham, więc to też było szeroko komentowane. I właściwie zmiana sytuacji nastąpiła dopiero w początku XXI wieku, kiedy na scenę wyszło to pokolenie wnucząt zyskujące wtedy olbrzymią popularność, czyli książę William, Wilhelm i jego Kate Middleton, a potem Harry i Meghan. Dokładnie. Aż do czasu, kiedy nastąpił Megxit.
Tak jest. A skoro mówiliśmy o pałacu Buckingham, to tam też jest taka scena, gdzie ktoś się włamuje do tego pałacu? I to ponoć jest oparte na prawdziwych wydarzeniach?
Tak, tak, to się rzeczywiście zdarzyło. W 1982 roku pewien bezrobotny Brytyjczyk, Michael Fagan, się włamał do pałacu Buckingham. I to nie było pierwsze włamanie. On już raz sforsował mury, został złapany, a potem drugi raz też mu się to udało. Tak, udało mu się i wszedł do sypialni królowej. I to była dość no, niebezpieczna sytuacja, ale królowa nie straciła rezonu. Rzeczywiście z nim rozmawiała. No nie sądzę, że o sytuacji ekonomicznej i bezrobociu w Wielkiej Brytanii. Myślę, że ta rozmowa może była bardziej dramatyczna trochę, ale albo ona jakoś starała się tylko uspokoić kogoś, kto wtargnął do jej sypialni. No ale rzeczywiście no, rozmawiała z nim na tyle długo, że służba zareagowała. Potem go wyprowadzono, zamknięto go w szpitalu psychiatrycznym, gdzie być może nadal bywa, nie wiem co z nim teraz, ale rzeczywiście, no był to taki stalker królowej, jej wielki fan też.
Może wielki fan, ale on miał jakieś realne powody, żeby do tego pałacu się włamywać?
Chciał być blisko.
Albo może
koronowanej głowy, nie wiem.
Może. No może w ten sposób sobie to domyślił. Ale zostając jeszcze przy Elżbiecie II, to tam jest kolejny taki dosyć kontrowersyjny wątek i dokumentowany wśród brytyjskich polityków nawet. Chodzi o to, że książę Karol miał spiskować z ówczesnym premierem, Johnem Majorem, przeciwko własnej matce i miał być niesamowicie zadowolony z tego, że Brytyjczycy chcą jej abdykacji na korzyść Karola. Tego miało w ogóle nie być.
No, ja myślę, że to nieprawda. Myślę, że jednak żaden syn nie nienawidzi swojej matki aż tak bardzo, żeby pragnąć jej śmierci, abdykacji, odejścia.
Całe życie właściwie.
To jest na pewno na potrzeby serialu wykreowana sytuacja. Myślę, że nie znalazłam w każdym razie niczego, co by mogło to potwierdzać.
Ja z kolei znalazłem notkę samego Johna Majora, który napisał do redakcji The Mail on Sunday komunikat. Wszystkie rozmowy jeden na jeden, które widzicie w serialu są czystą fikcją. Zostały stworzone po to, by zapewnić dramatyczny efekt i by osiągnąć cele marketingowe bez względu na prawdę. Ludzie powinni to bojkotować, bo to są złośliwe bzdury.
No tak.
No to jeżeli mamy potwierdzenie samego premiera, no to chyba to jednak fikcja.
Tak, John Major miał jednak dużo rozsądku, także nie sądzę, żeby się wikłał w tego rodzaju sytuacje.
To zapytam jeszcze o jeden wątek, on się pojawia w pierwszym sezonie, a mianowicie Wielki Smog. Scena jak z horroru. Wygląda to strasznie. Bardzo słaba widoczność, bardzo ciemno, mnóstwo zanieczyszczeń, ludzi bardzo mało na ulicach, wszyscy się kryją. I taki smog rzeczywiście był. Grudzień 52 roku. Wielki smog, co więcej, śmiertelnie niebezpieczny.
Tak, rozmawiamy w Krakowie, więc w zasadzie
tak.
To jest nam bliskie, ta tematyka. Tak, Wielki Smog, który nastąpił w grudniu, przez kilka dni grudnia 1952 roku. To była straszna sytuacja, ponieważ tak naprawdę on pochłonął około 12 tysięcy ofiar, osób, które zmarły albo wtedy, albo na powikłania potem związane właśnie z chorobami płuc, z powodu tak wielkiego zanieczyszczenia powietrza. Londyn po tych wydarzeniach zaczął odchodzić od ogrzewania węglem i wprowadzono ustawę o czystym powietrzu w 1956 roku, ale no do teraz jest miastem dość mocno zanieczyszczonym. Także cały czas walczy z jakimś rodzajem mgły smogowej, tak? Chyba wspominałeś mi, że znasz takie dobre słowo.
Tak,
jakie wymyślono w polskim języku wtedy.
Szukałem informacji na temat właśnie tego wielkiego smogu, to polskim odpowiednikiem angielskiego słowa smog ma być dymgła. Nie przyjęło się.
No tak, smoky fog, bardzo, bardzo fajne. Ale się nie przyjęło. Natomiast w serialu jest jeszcze taka postać Vanessa Scott, asystentki Churchilla, która ginie podczas wielkiego smogu właśnie w tej mgle wypadku. I to
bardzo
doczytałam się,
Churchilla.
Że tak, bardzo zauroczona, zafascynowana jego wspaniałymi umiejętnościami, jeżeli chodzi o właśnie pisanie tych różnych mów.
Mąż stanu w końcu.
Tak, to był wspaniały mąż stanu według niej. Ale ta postać jest całkowicie wymyślona na potrzeby serialu. Także akurat sekretarka, asystentka Churchilla nie zginęła podczas wielkiego smogu.
Popsuliśmy w takim razie serial The Crown. Mieliśmy
za
kilka
dużo spoilerów. Przepraszamy, ale jest jeszcze bardzo wiele wątków, których w ogóle nie podjęliśmy. Więc.
A nam się właśnie czas kończy. Może jeszcze do tego serialu kiedyś wrócimy, no bo rzeczywiście tych wątków jest tak dużo, że starczyłoby chyba nam na cały miesiąc. No ale przynajmniej na dziś mówimy koniec. Moim i Państwa gościem była Izabella Curyło-Clark, filolog angielski, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również.